sobotę odbędą się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego, pierwszego po wojnie premiera, który otrzymał wotum zaufania od wybranego w wolnych wyborach Sejmu. Odwołanie jego rządu w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku do dziś budzi ogromne emocje. Byłeś, Piotrze, świadkiem tych wydarzeń. Jak je wspominasz?
Należy zacząć od tego, że Jan Olszewski był człowiekiem, który był przykładem kogoś, kto musiał sobie zadać pytanie po wojnie, jak przetrwać komunizm, czyli system bardzo brutalny, a jednocześnie starać się zrobić coś dobrego i nie stawać po złej stronie. To był dramat pokolenia. To zresztą był dramat pokolenia moich rodziców. Jan Olszewski to jest podobny rocznik co moja matka, czyli młodych ludzi, którzy w czasie wojny otarli się o szeroko rozumiane polskie państwo podziemne, a po wojnie zakładali w czasie wojny, że ten cały wysiłek, solidarność zbiorowa, pewna dyscyplina przeciwko niemieckiemu okupantowi zostanie wynagrodzona wolnością i oto przychodzi stalinizm, oto przychodzi Bierut, oto przychodzi komunistyczna dyktatura i okazuje się, że nie tylko nie ma żadnego wynagrodzenia za cierpienia wojenne, ale zaczynają się nowe represje.
Jan Olszewski był związany z PPS-em Mikołajczyka.
Dokładnie Polskim Stronnictwem Ludowym Mikołajczyka, aczkolwiek miał w domu tradycję PPS-a, tyle że PPS wtedy w większości poszedł w kierunku komunistów, w 1948 roku się połączyli. Natomiast Olszewski był w takiej młodzieżowej straży, która pilnowała czy to biur PSL-u, czy to drukarni gazety codziennej, jedynej opozycyjnej gazety ludowej, na którą bardzo często dokonywano napadów. Chodziło o to, żeby zatrzymać druk, szczególnie w dniach, w których spodziewały się władze komunistyczne napisania jakiegoś wyjątkowo niekorzystnego dla siebie przemówienia sejmowego, bo wówczas była jeszcze taka tradycja, że nie można było cenzurować przemówień sejmowych, w związku z tym wszystkie rzeczy, którymi chciano dotrzeć do Polaków, ujawniając na przykład skalę przestępstw UB, wypowiadano w przemówieniach sejmowych, które potem Gazeta Ludowa drukowała. I wtedy pojawiali się tak zwani nieznani sprawcy. Oczywiście oni byli zazwyczaj związani albo z UB, albo z ZWM. To był młodzieżówka PPR-u. I Jan Olszewski z tymi ludźmi toczył walki, mówiąc krótko. Potem skończył studia, na szczęście nie dosięgły go represje. I już w 1956 roku przyłączył się do redakcji Po prostu. No to była gazeta takich zreformujących się zetempowców, ale Olszewski rozumiał, że to jest jedyne miejsce, w którym można dotrzeć z ważnymi kwestiami. I właśnie tam ukazało się jesienią 1956 tekst na spotkanie ludziom z AK, który po raz pierwszy postawił kwestię wynagrodzenia krzywd ludziom, którzy w stalinizmie byli torturowani czy mordowani.
Rozumiem, że te doświadczenia z młodości miały wpływ na jego późniejszą działalność w czasach PRL-u i po 1989 roku.
Tak, bo te pokolenie tak zwanych młodszych braci, pokolenia Janka Bytnara, Rudego, to byli ludzie, którzy czuli, że mają moralny obowiązek wynagrodzić, kontynuować to dzieło, które zostało przerwane przez tą generację Kolumbów, wymordowaną w czasach okupacyjnych, w kacetach, a potem w łagrach sowieckich w katowniach UB. Przyjaciel Olszewskiego, właśnie z tej straży, która chroniła Gazetę Ludową, przedostał się do jednego z oddziałów żołnierzy wyklętych. Tam został aresztowany i rozstrzelany. I Olszewski bardzo wielokrotnie nawiązywał do tej postaci. To znaczy mówił, że ilekroć zastanawiał się nad jakimś trudnym wyborem życiowym, a komunizm takich wyborów dawał dużo, to zawsze zastanawiał się, w jakim stopniu jego wybór będzie adekwatny do tej ofiary śmierci, którą zapłacił za swoje ideały niepodległościowe jego przyjaciel. To zresztą było typowe dla tego pokolenia Jakowskiego. Pamiętam dobrze, że Wiesław Chrzanowski, który też był żołnierzem Armii Krajowej, a wcześniej Narodowej Organizacji Wojskowej, także mówił mi, że to była bardzo ważna rzecz, że ci ludzie czuli na sobie jak gdyby wzrok tego pokolenia rozstrzelanych, wymordowanych. I to skłoniło Olszewskiego do wejścia w rolę, która w PRL-u nie była wcale tak częsta, to znaczy obrońców w procesach politycznych.
Jednym z tych trudnych wyborów Jana Olszewskiego było zaangażowanie się w Ruch Solidarności i chyba bez niego nie byłoby możliwe zarejestrowanie NSZZ Solidarność w całym kraju.
To jeszcze trzeba uściślić. Otóż Jan Olszewski razem z Karolem Modzelewskim postawili wszystko na jedną kartę, mówiąc, błagając i zaklinając kierownictwo tworzącego się ruchu, aby broń Boże nie dali zgodzić się na to, żeby poszczególne branże czy albo poszczególne zakłady, komisje zakładowe rejestrowały się osobno. Bo Jan Olszewski miał doświadczenie właśnie z lat Mikołajczyka. Wiedział, że jeżeli to będzie rozproszone, to władza komunistyczna będzie rozgrywała, napuszczała jednych na drugich, skłócała. Mówił, jeden związek jako jedna całość. Tylko w taki sposób możecie to zarejestrować i rzeczywiście był w momencie rejestracji tego związku 17 listopada 80 roku w Sądzie Najwyższym w Warszawie.
A po 89 roku jego droga i droga Lecha Wałęsy zaczęła się rozchodzić.
Na początku się schodziła, to znaczy Lech Wałęsa wówczas wsparł tą część Komitetu Obywatelskich Solidarności, które nie chciały przyjąć roli takiego dodatku do takiego pasa transmisyjnego reform Balcerowicza w dół. Natomiast Olszewski zawsze trzymał się zasady, że może występować, może być partnerem dla Lecha Wałęsy, ale nie jego zderzakiem. Wówczas była taka koncepcja Lecha Wałęsy, że jest wielki Wałęsa i są premierowie zderzaki, które się wymieniają, no i którzy są tak naprawdę takimi no, chłopcami na posyłki.
Ale dlatego... czy Lech Wałęsa nie liczył się z tym, że Jan Olszewski będzie samodzielny, kiedy desygnował go na premiera?
Proszę pamiętać, że wtedy Lech Wałęsa poniósł porażkę. To znaczy Lech Wałęsa jako pierwszego kandydata na premiera desygnował Bronisława Geremka. To jest taka rzecz, której środowisko Unii Wolności nie lubi wspominać. Geremek wówczas nie zdołał stworzyć rządu. I wówczas okazało się, że po pierwsze liberałowie, na których liczył Wałęsa, gdańscy dostali stosunkowo niewielką liczbę głosów, a w każdym razie nie predystynującą ich do tworzenia rządu i w tej sytuacji on musiał już jednak się liczyć z sejmową arytmetyką, a postacią, która budziła najmniej kontrowersji jako premier był Olszewski. Głównie dlatego, że bardzo wielu polityków myliła jego fizjonomia takiego trochę osoby takiej misiowatej, spokojnej, mrukliwej. Lech Wałęsa wyczuwał swoją intuicją, że będą z nim problemy, ale uznał jednak, że ten Olszewski to będzie taki, no taki trochę poczciwina i bardzo szybko zorientował się, że tak nie jest. Takim pierwszym momentem była oczywiście spór o traktat na temat wycofania wojsk sowieckich. Lech Wałęsa dzisiaj twierdzi, że gdyby nie on, to by te oddziały nie wyszły. Bzdura, wychodziły wtedy zewsząd, z Czech, z Węgier, z Niemiec, więc z Polski także musiałyby wyjść. Tylko problem jest taki, że chciano, żeby w tym traktacie był zapis o mieszanych spółkach polsko-rosyjskich na terenie byłych baz. No i Olszewski obawiał się, że to będzie takie półsuwerenne miejsca, które po pierwsze ograniczą szansę wejścia Polski do NATO. Kolejny spór wybuchł o ministra Parysa, który chciał zdymisjonować szefa WSI, no, który był związany ze starym układem i którego w obronie wystąpił Wałęsa, który wówczas kokietował generalicję taką starą PRL-owską, taką postacią będzie później generał Wilecki. I tutaj też doszło do tego sporu. Tutaj Olszewski się cofnął, zawiesił ministra Parysa, no a potem wybuchła sprawa lustracji, no i tutaj już Olszewski musiał podjąć decyzję, czy idzie, bo to Janusz Korwin-Mikke spoza rządu zawnioskował i doprowadził tak,
niewiele
do
osób głosowania. Pamięta już dzisiaj o tym.
I wówczas Lech Wałęsa bardzo wyraźnie wysłał takie sygnały, że on jest gotów nawet zaakceptować tą lustrację pod warunkiem, że jego się zostawi na boku. Bardzo wiele osób dzisiaj mówi pod tytułem, no co szkodziło rządowi Olszewskiemu, co szkodziło Macierewiczowi, żeby tą sprawę zostawić. Nie mam żadnych wątpliwości, że wówczas ci politycy tych partii, których politycy znaleźli na liście, pierwsi by powiedzieli, na chwileczkę, nas lustrujecie, a co z Wałęsą? No jednak te plotki o tym, że była, dzisiaj wiemy już, że to był TW Bolek, ale wówczas wiedziano coś o jakiejś formule współpracy, no co zresztą sam Lech Wałęsa pisał w swoich wspomnieniach, szlak, czy droga nadziei. To wtedy wykorzystano by to, moim zdaniem nie miał wyjścia Olszewski, mógł dać to, co było w spisach, ale z bardzo wyraźnym zaznaczeniem, to znaczy, że miała powstać komisja zaufania publicznego pod kierownictwem pierwszego sędziego Sądu Najwyższego Adama Strzembosza, która miała takie wypadki wątpliwe, jak gdyby wyjaśniać, jeżeli ktoś na przykład twierdził, że owszem był w rejestrach, ale na przykład nie prowadził, albo że zostało to wymuszone torturami.
To wracamy, tak, wracamy Piotrze do mojego pierwszego pytania. Noc z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Ty byłeś bardzo blisko wydarzeń. Jak Jan Olszewski przyjął to osobiście jak człowiek? Widziałeś kulisy tych wydarzeń, więc może opowiesz
tak, znaczy, przede wszystkim był poruszony skalą rozhuśtania emocji, które były. Ja zawsze przypominam, że w czasie jego słynnego przemówienia z sal były bardzo obraźliwe krzyki. Jeden z posłów krzyczał na przykład cyganisz, co dla Olszewskiego przyzwyczajonego do pewnych form było szokiem.
I wtedy jeszcze dla wszystkich to było szokiem.
Tak, to jeszcze wtedy było szokiem. Ja sam byłem zaszokowany. Pamiętam Kazimierza Rydzewskiego, który był wstrząśnięty poziomem zachowania swoich kolegów. Natomiast Olszewski z jednej strony był poruszony, z drugiej strony, jak rozmawiałem z nim później, on mówił tak, że on rozumiał, jak ogromne emocje potrafią wywoływać sprawy teczek. I jak bardzo ludzie potrafią wypierać swoje stare grzechy z przeszłości. No, co tu dużo mówić, Lech Wałęsa do dzisiaj twierdzi, że w ogóle nie było żadnej sprawy Bolka. To jest dobry egzemplum. Ale wówczas byli też politycy, o których wiemy, że później wyszło na jaw, że byli agentami, takimi jak Michał Boni, którzy po korytarzach chodzili i opowiadali wszystkim, jak zostali skrzywdzeni. I to było coś, co post factum było dla mnie czymś nowym. To znaczy sytuacja, w której ludzie potrafią, no co tu dużo mówić, iść w zaparte. No. Ale byli oczywiście tacy, którzy też nie mogli uwierzyć, znali kogoś z najlepszej strony konspiracyjnej, no i nie chcieli przyjmować. Te akurat reakcje jestem w stanie sobie uwierzyć. Natomiast wszystkie wyzwiska i wszystkie najgorsze wygrażania szły na konto Olszewskiego. Przypomnę, że Tygodnik Wprost zamieścił wówczas taką kładkę, dobrano zdjęcia, które Olszewski
ze słowem nienawiść.
Wyjątkowo, tak, ze słowem nienawiść. No, każdy, kto zna Olszewskiego, jego kulturę osobistą, jego spokój, jego pewien przedwojenny taki sznyt elegancji, typowy zresztą dla adwokatów, wie, że akurat to była ostatnia osoba, którą można było skarżyć o taką jakąś nienawiść, no ale to się wówczas działo, no i ten rząd został odwołany. Trwał tylko pół roku, ale wskazał na bardzo wiele rzeczy, które tak naprawdę nie zeszły z agendy politycznej do dzisiaj. Kwestia suwerenności, kwestia rozumienia obronności. To był pierwszy rząd, który postawił wyraźnie postulat wejścia do NATO. No kwestia przeszłości. No jeżeli dzisiaj Gazeta Wyborcza dyskutuje o byłym agencie SB w spółce Srebrna, no to trzeba przypomnieć, że wtedy Gazeta Wyborcza twierdziła, że teczki to są w ogóle niewiarygodne źródła, a wszelkie mówienie o lustracji i agentach jest dowodem jakiejś aberracji psychicznej.
Czyli po prostu to, co działo się w 90 roku, w 92 roku, jest aktualne do dzisiaj. Dziękuję za rozmowę.